Witamy Państwa w naszym podcaście. Prezentujemy historie, refleksje, analizy i komentarze na tematy istotne. Bez pośpiechu, z uważnością i szacunkiem dla faktów i słowa. Dziękujemy, że są Państwo z nami.
Barbara Syrek-Bugaj. Przede wszystkim żona, mama, babcia, ale też lekarka i wnuczka Stefana Syrka. Barbaro, co wydarzyło się 14 czerwca 1940 roku?
Jest to historia związana z rodziną mojego taty. Generalnie należałoby tą datę przesunąć do 1939 roku. W 1939 roku 7 września, 7 lub 8 września, ostatni obrońcy miasta Tarnowa musieli opuścić to miasto, idąc na wschód. I w tym gronie był mój dziadek, który tworzył obronę cywilną Tarnowa jako były legionista, a mój tata był harcerzem również w grupie obronnej. I oni wszyscy poszli w stronę na wschód. A na wschodzie tam ich zaaresztowali Rosjanie i dostali się obaj do obozu Ostaszkowa. W tym obozie Ostaszkowa mój ojciec pozostał, a ten obóz w którymś momencie likwidowano i grupa takich najstarszych, wtedy dziadek miał 40 chyba 7 lat, przez różne jakieś takie niedopatrzenia tych władz, ale ich kim oni są, powiedzieli, że strażacy. Mój dziadek jako doświadczony kazał sobie rozmawiać z dowódcą i w tym momencie ta grupa tych ludzi najstarszych uciekło i drogą piechotą wrócili do Tarnowa. Mój ojciec został i został później wymieniony na jeńców do pracy i przebywał do czerwca 40 roku w tak zwanym Grossborne, dzisiaj jest to Sulinowo-Borne. Więc mój ojciec już wtedy nie widział swojego ojca, a mój dziadek wrócił i zaczął konspiracyjnie, wtedy to był Związek Walki Zbrojnej i do 3 maja, do dnia aresztowania, działał czynnie, na co ja mam świadków i dokumenty, że tak było. I 3 maja dostał się do więzienia w Tarnowie. Taki był początek. 14 czerwca zgromadzono więźniów pod łaźnią, tam ich przygotowano do transportu i 14 czerwca sitem, tą całą grupę 728 ludzi wyprowadzono na dworzec.
A ile lat miałaś ty, kiedy dowiedziałaś się o tej wojennej przeszłości swojego ojca i swojego dziadka?
To jest też takie pytanie dość skomplikowane. Moja mama była osobą, która o tych rzeczach mówiła. Nie trzymano w tajemnicy. Ojciec mój mniej, chociażby dlatego, że był marynarzem, nigdy nie wrócił do Tarnowa i poszedł pływać. Tak skomplikowana sytuacja, bo to obydwoje moi rodzice byli w Armii Krajowej. Mój ojciec się ujawnił, więc miał później pewne konsekwencje, więc poszedł pływać. Jest to długa historia. Natomiast moja mama zawsze tłumaczyła nam pewne zjawiska historyczne i pewne fakty historyczne, zawsze zaznaczając, że byśmy o tym pamiętali, to musiałam już umieć czytać, ponieważ przeczytałam książkę Wojna i medycyna i zaczęłam się zastanawiać i moja mama tłumaczyła nam pewne ogólne zjawiska związane z obozem i ciocia moja, która mieszkała w Krakowie. Natomiast mój ojciec przeżywał traumę, nigdy do obozu nie wszedł, tylko stawał przed obozem i miał objawy typowo wegetatywne, trząs, że miał objawy wierzymiotne. Byłam sama, już dorosła, już byłam praktycznie na studiach, jak zupełnie przypadkiem pojechałam do Auschwitz.
A czy możesz opowiedzieć, co dalej stało się z dziadkiem? Jaka jest wiedza rodziny na temat dalszych losów dziadka?
Dokumentów, które moja mama bardzo skrupulatnie zawsze pilnowała, był telegram z Auschwitz. Ten telegram jest w rodzinnych zbiorach, w której napisano, że dziadek zmarł na tyfus 7 sierpnia 1942 roku i były dokumenty świadków obozowych, współwięźnia. matka z Tarnowianina i wychowanka mojego dziadka, mojej babci, którzy potwierdzali, że mój dziadek był w tym obozie. Natomiast jeśli chodzi o przyczynę śmierci, to nie było to jednoznaczne. Mój ojciec miał takie przekonanie, że dziadek został rozstrzelany. Natomiast ja później, jak już jeździłam do Auschwitz co roku i do Tarnowa, poznałam historyków w Tarnowie i dostałam dokument, w którym było zaznaczone, że na tyfus, ale wszyscy wiedzieli, że to była śmierć zakazowana, bo to były początki chyba próbowania tych komór gazowych. Data jest 6 sierpnia 1942 roku. To jest data, która mówi o powstaniu legionów założonych przez Piłsudskiego i dziadek mój 14 sierpnia był już w Oleandrach, więc był legionistą, z tym, że w dokumentach było napisane, że jest ślusarzem, więc był chroniony w ten sposób. Wiadomo, że przeszedł tyfus i z tego tyfusu przeszedł. Ja tu w parę lat znalazłam różne dokumenty, w którym więźniowie wspominali, że mój dziadek był w konspiracji i rzeczywiście ten tyfus przeszedł. Jednoznacznych jakichś dokumentów, że go rozstrzelano nie, ale mówię, byli świadkowie, którzy potwierdzili, że jednak został zagazowany. Ale mój ojciec chyba o tym się nigdy nie dowiedział, bo mój ojciec bardzo szybko zginął na morzu. Także to jest taka dość tragiczna historia rodzinna.
Czy utrzymywaliście, może utrzymujecie jako rodzina kontakt z kimś z Auschwitz? Mówię o tych prywatnych kontaktach, o organizacji, instytucje, zapytam jeszcze za chwilę.
Prywatnie te kontakty się rozpoczęły w momencie, kiedy ja zdecydowałam pojechać po raz pierwszy do Oświęcimia, czyli do Oświęcimia i do Auschwitz, ale to już w ramach już pobytu w Niemczech. Natomiast miałam kontakt nie bezpośredni z więźniami, bezpośredni, ale dwoma kobietami pochodzenia żydowskiego, które były w Auschwitz. Wpierw na Majdanku, a potem w Auschwitz. To byli znajomi moich rodziców i poznałam taką panią Zosię Wróblewską, która mi dawała książki do poczytania, które pisały jej koleżanki w tym obozie. Więc w taki sposób pośredni. No i mnie to zawsze interesowało z punktu widzenia medycznego. Już później przeczytałam to Wojna i Medycyna, bo to trzeba przeczytać tą książkę. No i później Dymy nad Birkenau, Niebo bez ptaków i tak dalej. I to są takie pośrednie moje młodsze kontakty z tą tematyką. Natomiast w okresie, jak już jeździłam regularnie, to poznałam pana Tadusza Sobolewicza. To był aktor Teatru Krakowskiego, z którym żeśmy się zaprzyjaźnili. On przeszedł Auschwitz i 5 różnych innych obozów koncentracyjnych i jego ojciec zginął mniej więcej w podobnym czasie jak mój dziadek.
W tygodniku Niedziela był pewnego razu tekst. Chodziło o wiarę, o sprawę wiary Tadeusza Sobolewicza.
On po tych obozach jednak miał duże problemy, wyrzekł się tego kościoła, a później do tego kościoła wrócił, bo zrozumiał, że jest mu to potrzebne. I tam były zdania, że on jako harcerz właśnie brał udział w obronie Tarnowa. Więc ja zadzwoniłam do redakcji, poprosiłam o telefon, dostałam ten telefon, myśmy się spotkali i pan Tadeusz Sobolewicz opowiedział mi historię. Tak, znałem nazwisko Syrka, może z ojca nie, ponieważ jego ojciec, który tworzył obronę wojskową Tarnowa, przyszedł do domu, on jako młody człowiek słuchał tego i powiedział swojej żonie, jak Syrka zaaresztowali, to musimy wiedzieć, że niedługo nas zaaresztują. No i tak żeśmy się zaprzyjaźnili, on mi dużo rzeczy opowiadał, bo on latami był prezesem więźniów Auschwitz, no i czasem mnie brał na takie spotkania, więc miałam taki kontakt żywy. Plus przy tych spotkaniach corocznych w Tarnowie i w Auschwitz jeszcze wtedy żyli ludzie z pierwszego transportu i nie tyle. A teraz ostatnio, no to jest pani Barbara Wojnarowska-Gaudier, z którą mam kontakt stały i ona jest właśnie dzieckiem i eksperymentem doktora Mengele. I po prostu mam też kontakt z komitetem 14 czerwca i jestem w komitecie roboczym tego 14 czerwca. Staramy się, tak powiem, organizować świadomość, wywiady, spotkania i teraz jak jadę, to będę mieć spotkanie któreś tam z kolei z dziećmi i na temat w ogóle nie tyle obozów, co w ogóle historii dotyczącej właśnie takich spraw jak obozy koncentracyjne. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
I jedna z osób, które poświęciły bardzo wiele, właściwie całe życie zawodowe, by ratować pamięć o Auschwitz, o Polakach w Auschwitz, przywracać narodowi pamięć o Witoldzie Pileckim, to jest Adam Cyra. Wiem, że się spotkaliście. I co on wniósł do waszej wiedzy o twoim dziadku?
Kiedy na tym Wiśniczu myśmy tam siedziały na tym obiedzie, pan Cyra przedstawił sprawy mojego dziadka, bo już trochę znał i szukał dowodów na to, że dziadek działał w konspiracji, chociaż świadkowie z tego obozu byli i oni o tym mówili. Przedstawili nawet z Stepelsa z sądu i później właśnie znalazłam dwa wpisy. Ludzie pisali o wspomnieniach i dwóch miejscach w różnych okolicznościach było na temat mojego dziadka, który do 1942 roku już opisywali, że dziadek, nie było to oficjalnie napisane, że to była konspiracja, bo tego nie można było napisać, ale miał grupę pod sobą i w tych dwóch przypadkach było wyraźnie powiedziane, że gdyby nie Stefan Cyrek, który im organizował dodatkowe jedzenie lub organizował im pracę słabsze, żeby oni dochodzili do zdrowia, to oni by nie przeżyli. Więc ta konspiracja musiała być dużo wcześniej, no i ona się później ukształtowała. Albo już to były początki również tej konspiracji, którą on zakładał, że były grupy, a te grupy o sobie nie wiedziały. Więc tutaj trudno mi powiedzieć, ale ten dowód na to, że właśnie dziadek mój jako doświadczony legionista z pierwszej kadrowy potrafił, no był silniejszy, jeśli chodzi o doświadczenia wojskowe, czy powiedzmy takie wojenne, umiał to zorganizować. No i napisali, że nie był to człowiek może wylewny, ale był bardzo sprawiedliwy i w tych przypadkach właśnie chodziło o pomoc tym ludziom. No i ja później usiłowałam znaleźć z książce Pileckiego, w tych jego raportach jakieś tam dane. Pan Cyra nie znalazł żadnych takich ewidentnych dowodów, że mój dziadek nie pisał, ale oni się nigdy nie spotkali, oni się nigdy nie mieli ze sobą kontaktu, bo w 1942 właśnie 6 sierpnia dziadek został zakazowany. On zdaje się, że w jesienią właśnie uciekł z tego obozu.
Tak, Witold Pilecki czekał, aż będzie zniesiona, znaczy nie uciekł, dopóki była kara śmierci dla 10 więźniów za ucieczkę więźnia.
Trzeba wziąć pod uwagę również tak zwaną konspirację, kiedyś się mówiło, członków PZPR, znaczy nie członków komunistycznych czy PPS-u. Na ten temat więźniowie różnie się wypowiadali, ja nie chciałabym się tutaj wypowiadać, ale słyszałam ich rozmowy, natomiast to dotyczy mojego dziadka, że na ten temat są dowody, że pomagał i myślę, że to tak wyglądała ta konspiracja, że właśnie kto potrzebował jedzenia, dodatkowych porcji, potrzebował być schowany, to organizowano między więźniami. To i pan Tadeusz Sobolewicz opowiadał na ten temat i również w swoich książkach. On opisuje między innymi, jak widział, jak jego ojca z rewiru szpitalnego wzięto do gazu. To są niesamowite przeżycia, jeśli młody chłopak, 17-letni, bo był chyba rok młodszy od mojego ojca, widzi, gdzie tego ojca biorą. Spotkałem się również z wieloma więźniami, którzy opowiadali. Jeden tylko pan powiedział mi tak, ja pamiętam, że pani ojciec był przy budowie Birkenau. Polecam każdemu przeczytać książkę Kielara Annus Mundi, czyli Odwet świata, bo to jest jedno z ciekawszych sprawozdań, jak to wtedy tam było. Przeżył cały obóz. Tam też były różne emocje, ale tam ludzie przyzwyczaili się do tego strasznego życia, do normalnego, jak chyba zwierzęta w klasce. I to daje dużo do przemyśleń. Tak, takie są moje spostrzeżenia.
Tak, już otrzymałam odpowiedź na pytanie, którego jeszcze nie zadałam, właśnie o te organizacje, stowarzyszenia ludzi, którzy chcą upamiętnić swoje rodziny, które właśnie były w tym pierwszym transporcie. Ale ja bym jeszcze może poprosiła o opowiedzenie, jak wygląda ten dzień, jak wygląda 14 czerwca, w jaki sposób był dotąd obchodzony i czy w tym roku coś się zmieni.
Znowu jest trudny temat. Nie ma takiej dobrej zbieżności 14 czerwca w Tarnowie i w Muzeum Auschwitz. To się zmienia z roku na rok i jest to coraz gorzej, także bardzo często te obchody, tak jak w tym roku, odbędą się w Tarnowie 13 czerwca i często było tak, że 14 czerwca jechało się na obchody do Auschwitz. Natomiast te obchody w Tarnowie to są bardzo, bardzo takie liczne, bo są młodzież jest licealna, jest młodzież, harcerze są żołnierze, są grupy różnych mundurowych, i tam z Tarnowa wywodzą się również motorzyści, tam chyba ze stoi jadą do Auschwitz i tam się to odbywa. Wcześniej się to tak odbywało, że w Auschwitz przy bloku 11, może nie bezpośrednio, ale przy tej drodze, zawsze była msza i zawsze byli to więźniowie, składało się kwiaty, wielokrotnie składałam też to kwiaty przy ścianie śmierci. Natomiast w Tarnowie odbywało się różnie. Albo się to odbywało przy pomniku, który teraz został przebudowany, a wcześniej był inny, to też jest historia. I przy tej łaźni w tym roku będzie odsłonięcie takiego, nie wiem, czy to jest fotografia, czy bina, trudno mi będzie powiedzieć, ze zdjęciem pierwszego transportu i później będą przemowy, składanie kwiatów, no i później tą drogą, którą oni szli, będziemy szli do dworca. I na dworcu ma być również odsłonięcie na rampie, przy której oni wchodzili do wagonu, ma być odsłonięcie płyt. Wagon ponoć powstać, trudno powiedzieć, czy powstanie, ale na terenie dworca tarnowskiego jest obelisk. My to nazywamy obelisk, który płacze. To jest taki czworograniasty, szary kamień, na którym są wypisane wszystkie nazwiska z tego transportu. I jak pada deszcz, to jest to niesamowite zjawisko, bo się czuje, jakby płakał ten obelisk, więc każdy może tam pójść i coś zobaczyć. I później są spotkania, były z różnymi ludźmi, z młodzieżą, to tak w Tarnowie. No, Auschwitz w tej chwili nie ma już mszy. Ta msza została przeniesiona do kultu katolickiego w Harmężu i z tym się my nie zgadzamy, bo ja należę jeszcze do rodzin pamięci obozów koncentracyjnych i rodzin pamięci Oświęcimia w Tarnowie. I oto jest coroczna walka, żeby tę mszę przywrócić. Niestety nie od nas to zależy, a nie chciałabym tutaj teraz mówić o szczegółach to i dlaczego nie pozwala na to. To jest skomplikowane. W tym roku będzie, nie będę w Auschwitz, bo nie mam jak. Po prostu się nie da tam dojechać w tym czasie. Natomiast mamy dworc kolejony w Oświęcimiu. Jest tablica poświęcona kolejarzom. Tam ma być apel pamięci młodzieży i o ile słyszałam, to też ma być również apel milczenia nauczycieli. Jest konkurs rozpisany na wiedzę o Auschwitz, do którego może się młodzież zgłaszać. Pastorona objął pan prezydent Duda. To wysłany również list do nowego prezydenta, pana Karola Nawrockiego. Czy on będzie chciał przyjechać, czy nie, to będą nam powiedzieć, bo to są świeże rzeczy, bo to codziennie dostaje jakieś tam informacje na ten temat. Przed tym 14 czerwca są spotkania z tymi, które jeszcze żyją. Tam będą trzy panie jako dzieci z obozu, będą opowiadały harcerzom i młodzieży, będą odpowiadały na pytania i będą z nimi rozmawiały. Tam później młodzież będzie dostawała różnego rodzaju prezenty w cudzysłowie, na przykład właśnie list z Auschwitz jako prezent książki. Jest książka Znaki Życia, w którym są przedstawione różne znaki, które po sobie pozostawili więźniowie. Między innymi mój dziadek, wyryty numer dziadka mojego na bloku 18. Mam to zdjęcie, jest to w tej książce, co jest niesamowicie poruszające, bo to jest jakiś znak połączenia między mną a nim, czy powiedzmy rodziną. To z grubsza, bo to się dopiero od okazji 14 i 13 i 14 czerwca teraz.
Barbara, to jeszcze dwa takie bardzo ważne pytania, a może więcej, ale przede wszystkim chciałam zapytać, kiedy twoim zdaniem trzeba mówić dzieciom, bo mówisz o młodzieży, że będzie, że są harcerze, że jest młodzież, że są konkursy dla młodych Polaków. Kiedy trzeba mówić dzieciom o tej trudnej przeszłości? Kiedy trzeba im powiedzieć o tym, że było Auschwitz?
Myślę, że to jest bardzo trudny temat. Z większym problemem jest to, że w domach się o tym nie mówi. Natomiast wydaje mi się, że w momencie, kiedy w szkole rozpoczyna się naukę historii i naukę o Polsce, to można by było wstępnie rozmawiać na ten temat. To są dla mnie dwa różne fakty. Albo mówimy o historii, i tutaj cały czas będę podkreślać, proszę o to, żeby nie mówić, że obóz koncentracyjny to jest Holokaust. Holokaust dotyczy 1942 roku i dotyczy eksterminacji życia Żydów i w tak zwanym obozie Auschwitz-Birkenau, w momencie, kiedy rozpoczęto masowe zagłady. Natomiast obóz koncentracyjny, można zawsze wytłumaczyć, był obozem wstępnym dla wyeliminowania inteligencji. I ten pierwszy transport nazywał się pierwszy transport więźniów politycznych z Tarnowa do Auschwitz, bo on miał na celu wyeliminowanie ludzi, którzy chcieli bronić Polski i chcieli, to była inteligencja, która organizowała się w grupy właśnie Związku Walki Zbrojnej. I tu można by było młodzieżą już pomału mówić. Dla tych, którzy myślę, że to gdzieś później koło 6-7 klasy. Tak myślę, że mnie też dotarły te pierwsze słowa, te pierwsze wrażenia od mamy. W tym właśnie momencie, kiedy człowiek trochę zaczyna konfrontować, jak ja, co się działo, jak zaczynał się pytać, no a co to było, a co był, kto był, to był dziadek, a dlaczego jest tak, a dlaczego to jest inaczej. No i stopniowo można na ten temat rozmawiać, a pytania o tak zwaną martyrologię to zostawiłabym na dużo później, ponieważ to jest bardzo brutalne, ale no należy mówić prawdę, że to chodzi o eksterminację bez szczegółów. Na czym to polegało, bo są brutalne opisy tych śmierci, wrzucanie noworodka do kubła, bo tam się też dzieci rodziły, lub powiedzmy straszne tortury, które przeżywali więźniowie. Można zaczynać powiedzmy od głodówki ojca Kolbego, ale no, należałoby to moim zdaniem zawsze przygotować, zrobić bazę do tego. Nie każdy się nadaje, nie każdy chce, nie tak każdy potrafi i zależy kto o tym mówi. Mnie z punktu widzenia medycyny lekarza interesowało zawsze aż do tych ekstremalnych sytuacji, jak wygląda śmierć w komorze gazowej, ale to mówię, to są już ekstremalne sytuacje i nie każdy musi tego doświadczyć, prawda?
A czy spotkałaś się, ponieważ od wielu, wielu lat mieszkasz w Niemczech, czy kiedyś spotkałaś się z taką reakcją otoczenia, skoro twój dziadek był w Auschwitz, to znaczy, że ty jesteś Żydówką?
Zawsze. I to jest właśnie też problem, że najczęściej, jak nie bezpośrednio, to pośrednio się pytają, to ty jesteś Żydówką, to jest jedno i dotyczy to i Niemców, i Polaków.
Mm-hmm.
Więc teraz to już mnie trochę tak śmieszy, bo wcześniej to byłam strasznie zdenerwowana tym, bo nie rozumiałam tego zjawiska, nie znałam tego, że ludzie nie mają pojęcia w ogóle o czym był ten obóz w Auschwitz. I w Polsce też ludzie o tym nie wiedzą. Nie jest taka tendencja mówienia, że Auschwitz to Holokaust i koniec. I ten trend niestety idzie do przodu aż do sytuacji, w której być może w krótkim czasie będzie się mówiło, że KL Auschwitz to jest obóz żydowski. Czego bym nie chciała i dlatego między innymi jestem tym działaczem i jestem tym, który mówi to prawdę wszystkim, nie mam oporów, żeby rozmawiać z Niemcami, nie mam oporów, a jestem niestety trochę zła na Polaków, że tak niewiele wiedzą. Mhm. Bo to jest ta baza historyczna, którą powinni ludzie wiedzieć.
Tak, ze swojej strony robisz na pewno wszystko, co tylko można, ale co może państwo polskie zrobić? Mamy nowego prezydenta, który no jest, to jest wyjątkowa sytuacja, jest nie tylko historykiem, ale no jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej niejednokrotnie o tą pamięć historyczną i o historię pamięci się upominał. Jakbyś mogła jakieś takie wytyczne podać, jakieś pomysły, co może państwo polskie zrobić, żeby to nie szło w tą stronę, żeby ta prawda nie była chowana czy wręcz zakłamywana?
To znowuż jest bardzo trudny temat, dlatego że od lat ta data jest mało propagowana. Jest owszem, już nie pamiętam w tym roku, było ogłoszenie, że 14 czerwiec to jest Dzień Pamięci Obozów Zagłady. To zostało przez Sejm zaakceptowane i jest. I na tym się praktycznie kończy. Rzadko bywały takie czasy, że przyjeżdżały delegacje państwowe. Od paru lat przyjeżdżał pan Andrzej Duda. I w tym roku też jest patronatem. Czy będzie, to my tego nie wiemy, musiałabym się spytać. Natomiast do Tarnowa no mało przyjeżdża ludzi takich, którzy by reprezentowali. Zobaczymy, jak to w tym roku jest. Ja uważam, że na ten temat należałoby bardzo głośno mówić. No i proponuję też na przykład bombardowanie, powiedzmy, mediów, zarówno telewizji, jak i radia, dlatego że na przykład domagaliśmy się o to, żeby był znak trójkąta, tak jak jest przy Żonkilu, przy dacie powstania w getcie, żeby te środki telewizyjne się nie za bardzo zgadzały. No i mamy takie tam niektóre głosy, że nie interesuje ich to. Czym to jest podyktowane, nie chciałabym w tej chwili mówić, ale niestety są to układy, moim zdaniem, znaczy nie tylko moim, bo to inni się wygłaszają. Z różnych powodów. Myślę, że powinniśmy te rzeczy kłaść na stół i głośno o tym mówić i nie bać się, powiedzmy, strony innych, ani niemieckich, ani żydowskich, na ten temat głośno mówić. Ale boję się, że to nie przejdzie, bo to tak nie wygląda dość różowo. Ale mam nadzieję, że następne pokolenia się otworzą, jeśli poznają prawdę i nie będą miały tych pohamowań, że kogoś się obrazi lub niedowartościowuje, powiedzmy, narodu żydowskiego, bo to dla mnie nie ma nic wspólnego. Należy mówić. Już jest o tyle lepiej, że przynajmniej mówi się, że jest tak zwany Auschwitz I, czyli Stammlager, i jest Auschwitz-Birkenau. Już zaczynają się mówić, że ten Holokaust wystąpił w późniejszych czasach. Pierwsze dwa lata to byli głównie Polacy, mężczyźni, w późniejszych czasach kobiety, natomiast pierwsze zagazowania to były koniec 1941 roku na kilkuset w żołnierzach radzieckich i na polskich więźniach. Więc tam nie było Żydów. Jeśli byli w tych łapankach, czy powiedzmy w transporcie pierwszym Żydzi, to byli tak zwani polscy Żydzi, którzy się deklarowali jako Polacy, bo Żydów się nie aresztowało, jak mówili. Żydów się rozstrzeliwało od razu. A oni to byli ludzie z reguły lekarze, czy powiedzmy sędziowie, czy adwokaci, czy nauczyciele, i oni się deklarowali, nie bardzo często też katolicy, więc nie można mówić, że to dotyczyło narodu żydowskiego.
Ja jeszcze wrócę tylko do obchodów. Co z tym pociągiem, który jeździł z Tarnowa?
Nie ma tego wagonu. Nie ma w tej chwili, coraz mniej jest sponsorów i takich chętnych, którzy by chcieli pomagać, a społeczników też jest coraz mniej, bo można by było ten wagon, w którym ci więźniowie, czy te wagony, którym oni jechali do Auschwitz, można by było wyremontować w ramach jakichś swoich takich społecznych różnych robót, no ale na to trzeba mieć i środki, i trzeba mieć chętnych, a tych jest coraz mniej.
Ja tylko pozwolę sobie takie wkrącić taką osobistą uwagę, ponieważ wiem, że moja ciocia, siostra prababci, mieszkała w Brzeszczach i w czasie, kiedy został stworzony obóz, ona była bardzo zaangażowana w dostarczanie, nie wiem w jaki sposób, to nie dotarło już do naszego pokolenia ta wiedza, ale dostarczanie dla więźniów obozu lekarstw i zabieraniu grypsów dla rodzin, które następnie przewoziła do Warszawy. Wiem, że zajmowała się tym dosyć długo, do 1943 roku, kiedy to został zabity jej brat, a później i ona w przeciągu kilku dni, ona i jej siostra, czyli moja prababcia, aresztowane przez gestapo. I one wyszły, natomiast była to taka trauma, że nie wróciła już do tego, zrezygnowała z tej czynności, z uwagi też na to, że miała syna, którego chciała chronić, ale mówię do tego, że gdzieś tam była w okolicy, no byli ci ludzie w okolicy Auschwitz, którzy wiedzieli, że tam się rozgrywa horror i gdzieś tam ten kawałek swojego serca przerzucali, czy nie wiem, zostawiali gdzieś w jakimś miejscu, nie wiem w jaki sposób to mogło być robione, ale...
Matka organizacyjna była, ja wiem, że to o tym najmniej, ale można w książkach było wyczytać. W każdym razie organizowano w różny sposób, była część więźniów, która pracowała na tak zwanym zewnętrzu, ale też byli ci, którzy wchodzili do obozu z różnych powodów, na różne roboty, no i narażając swoje życie oczywiście, przenoszono te grypsy w taki czy inny sposób, zostawiano pod kamieniami, przenoszono w różnych urządzeniach, czy no chociażby żywność. Cała siatka pomocy to jest muzeum chyba, albo to się nazywa Muzeum Armii Krajowej, albo to jest Muzeum Pomocy Więźniom. Jest gdzieś w okolicach Auschwitz, ja w tej chwili widzisz, nie jestem przygotowana do tego, ale to może ustalić. W zeszłym roku było otwarcie tego muzeum, tam są pozbierane nazwiska, dane i fakty o pomocy właśnie przez Polaków, przez okolicznych ludzi dla więźniów. To jest bardzo szeroki temat i bardzo taki ciekawy. Przecież byli lekarze, którzy pracowali tam na tych rewirach, mieli swoje sposoby, te leki były gromadzone, były też, zbierali ludzie fundusze, przekazywali leki, te leki były chronione, oczywiście wszystko nieoficjalnie, ale to można do tego dojść, można by pozbierać materiały z powiedzmy historyczne, ale myślę, że w tym muzeum można by było to wszystko obejrzeć i zobaczyć. Wiem, że to wymagało bardzo dużej desperacji i bardzo było niebezpieczne, bo za to groziła kara śmierci.
Barbaro, jakie następstwa dla twojej rodziny, oczywiście poza tym, że zginął człowiek, odszedł mąż, ojciec, ale jakie następstwa tak psychiczne, psychologiczne miało to, że był właśnie więźniem Auschwitz? Czy to do dzisiaj ma jakieś znaczenie? Skoro to już jest kolejne pokolenie?
Myślę, że w wielu rodzinach tak było, że nie tylko jeden człowiek ginął. W mojej rodzinie zginęły 4 osoby. To zginął mąż mojej babci i brat mojej babci. Dalsza rodzina zginęła. Czy jeden wrócił, ale jest psychicznie chory. I na podstawie właśnie tego chorego mój ojciec reagował bardzo nerwowo, jeśli się na przykład nie chciało jeść w domu, albo ktoś by tam z nas zostawił kawałek chleba, to wręcz widziałam, było i mama nam to potem tłumaczyła, że ojciec tak reagował na to, że my chcieliśmy jednak się nauczyć i zawsze była mowa, że w obozach ginęło z głodu i z chłodu wielu ludzi. I kto rzuca się do dzisiaj? Ja to nazywam syndromem drugiego pokolenia i jest to pomału już uznawany fakt, że my mamy pewne lęki, jak jest sytuacja niepewna, jak są sytuacje jakichś takich stanów wojennych, jak w Polsce, czy powiedzmy jakieś zagrożenia, wiadomości, to człowiek się zastanawia, co powinien mieć, co powinien, jak zorganizować te przysłowiowe buty i kawałek chleba. No, to są rzeczy, które ja obserwuję też u mojego młodszego syna, bo tego starszego nie mogę tak obserwować. Mamy i mam moją siostrzenicę, która ma również tego typu, to są takie strachy. To jest taka niepewność. Nie jest to poczucie takiej niesprawiedliwości, poczucie takiego niepewności, co będzie, co jest. No i taka niesprawiedliwość, że tak to nas spotkało. Z tym, że tym sobie jeszcze dajemy. To są lęki, to są takie niepokoje. Oby nas to nie spotkało. I żeby moich wnuków to nie dotyczyło.
A powiedz mi, Barbara, czy to mogą być też takie, można tak ująć, irracjonalne lęki?
Nie, to nie, weź, bo to wszystko zależy od psychiki, ale generalnie jest to taka niepokój w tym momencie, oj, dlaczego nie może być spokojnie i czy ja mam zabezpieczenie, czy ja jestem bezpieczna w tym, bo myśmy, ja jestem też pokoleniem, które nie przeżyło wojny. I to nie ma tego bezpośredniego, bo ci, którzy przeżyli wojnę lub jakąś traumę, to inaczej reagowali, jak mój ojciec i reagował w sposób taki właśnie, wiesz, ja kiedyś dotknęłam bliznę mojego taty zupełnie przypadkiem, którą miał na plecach i nie spodziewałam się tej reakcji bardzo i potem mama mi tłumaczyła przez godzinę, że ta właśnie blizna jest po rzuceniu go na piecyk, ale to było jeszcze po Staszkowie i po prostu ojciec był głodny, no i później tłumaczyła nam, że mój ojciec praktycznie psychicznie nie był już w tym Groch Borne, to Niemcy go zamknęli w psychiatryku, dlatego że on sparaliżowany był. I gdyby nie wykupiono go przez Szwajcarski Czerwony Krzyż, to by prawdopodobnie zmarł. To była jego taka najbardziej ostra reakcja. No a my po pośredni sposób czuliśmy, że te sytuacje są inne i inaczej niż w innych domach. Nie wiem, jak to by powiedzieć, moja siostra jest dużo starsza ode mnie, a mój brat młodszy też dużo młodszy ode mnie. No wszyscy widzę, mamy taką cechę niepewności i pewnego strachu. Ale on jest nieokreślony, to nie jest jakaś choroba psychiczna.
Ja kiedyś słyszałam takie zdanie powiedziane przez panią psycholog, że w Europie dzisiaj, koszmary są różne oczywiście, ale śnią się ludziom koszmary związane z II wojną. Do dzisiaj.
Ale to bezpośrednio bardziej dotyczy ludzi, którzy przeżyli tą wojnę. W różnym stopniu. Inaczej to będą pewnie wyglądałoby u warszawiaków, inaczej to by wyglądało u ludzi, którzy bezpośrednio mieli do czynienia z palonym, wiesz, miastami czy innymi. Moja mama nigdy nie opowiadała o takich lękach. No, bo to była zupełnie inna kobieta. Moja mama była w Armii Krajowej, mój ojciec, moja mama wręcz nie miała takich tam większych lęków, ale ta obawa, żeby było jedzenie, ciepłe buty i żeby mieć pewne zabezpieczenia, to demonstrowała bardzo tak wyraźnie, nie? Natomiast te inne, to należy troszkę poczytać, ja zajmę się tym w tej chwili właśnie, bo to coraz więcej jest i ponoć było takie sympozjum już na terenie Auschwitz dotyczące właśnie tych objawów drugiego pokolenia. Tylko tego jest to jest mało. Ja może tego nie doczytałam jeszcze, bo to już, no co się teraz budzi. Myślę, że w momencie, kiedy ostatni więzień umrze, czy odejdzie z tego świata, to zaczniemy rozmawiać o drugim pokoleniu. Czyli jest to rozmowa na temat więźniów i ich problemów. No?
Paweł, a czego życzysz sobie, swoim dzieciom, wnukom i w ogóle Polakom w tą trudną rocznicę, 85. już?
Polakom to bym sobie życzyła, żeby zobaczyli poprzez pryzmat tej tragedii, która była, żeby zobaczyli, co mają. Że mimo wszystko w tej chwili nie mamy bezpośredniej wojny, bo jeśli się nawet obejrzy trochę filmu z Ukrainy, to wraca niepokój. Ci, którzy przeżyli wojnę, to wiedzą i można w dzisiejszych czasach dużo dokumentalnych filmów obejrzeć, zobaczyć. Wiedzę i szacunek do tego, co się ma. Natomiast wreszcie to życzę, żeby moim dzieciom życzę, żeby żyły w spokoju, ale uważam, że nie można idealizować, że trzeba mówić, rozmawiać, tłumaczyć, że nie wszystko jest piękne i bywają kraje, bywają na świecie, jak Ukraina, czy powiedzmy Syria, są rejony, w których właśnie ludzie cierpią, nie mają wody, nie mają żywności, już nie mówię o luksusach czy powiedzmy mieszkaniu, ale o tych podstawowych wartościach. No i mam nadzieję, że nauczę moje wnuki pamięci o tym. Nie chodzi o jakiegoś ostraszenia, ale żeby to były świadome wiadomości, żeby to świadoma wiedza była. Tłumaczę to mojej synowej niemieckiej. Już jej rodzina z nami była w Auschwitz, żeby to obejrzeć. Moja synowa jeszcze nie. I mam nadzieję, że przyjdzie ten moment, kiedy będę mogła z moimi wnukami, one są jeszcze małe, pojechać i tłumaczyć. Ale tłumaczę to, co mogę u dzieci szkolnych i u młodzieży i tłumaczę w mojej rodzinie, jeśli taka potrzeba zachodzi.
Barbaro, bardzo dziękujemy za ważne, unikatowe wręcz informacje, których nigdzie indziej się nie znajdzie, za to, że je tak rzeczowo, naukowo wręcz potrafisz przedstawić. My bardzo dziękujemy za to, że walczysz o pamięć, nie tylko o dziadku, ale w ogóle o pierwszym transporcie z Tarnowa i za to, że jesteś kustoszem tej oświęcimskiej pamięci, a przede wszystkim chyba za to, że ta trudna, tragiczna, taka bolesna rodzinna historia cię nie złamała, wręcz przeciwnie. To jak opowiadasz i to jak walczysz, jaka jesteś zaangażowana, to daje nadzieję, że następne pokolenia będą wiedziały i pamiętały. Bardzo dziękujemy.